Kochani, sondaże uliczne są nam dobrze znane. Dzisiaj w epoce mediów ciągle spotykamy się z socjologicznymi badaniami, co ludzie uważają na ten czy inny temat, dlaczego zachowują takie, a nie inne postawy. Sondaży ulicznych jest wiele. Nie jest to bynajmniej nowa sprawa, ponieważ słyszymy o niej już w dzisiejszej Ewangelii, kiedy to sam Jezus przeprowadza taką sondę, oczywiście wobec swoich uczniów w drodze do Cezarei Filipowej. Stawia im pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odpowiedzi padają różne. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków, i potem pada bardzo konkretne pytanie do nich. A wy za kogo mnie uważacie? Ciekawe, że nie odpowiedzieli chórem wszyscy apostołowie, ale odpowiada ten, któremu Chrystus wielokrotnie dawał pierwszeństwo ze względu na jego porywczość, ze względu na jego dynamikę, wybrał rybaka, Piotra, nad Jeziorem Galilejskim. I ten często chciał się przekonywać o cudowności i wielkiej mocy Jezusa Chrystusa. Widzieliśmy go, kiedy w czasie połowu, widząc Jezusa przychodzącego o czwartej straży nocnej, idącego po jeziorze, wykrzyczał: Mistrzu, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I Pan Jezus mówi: chodź, Piotrze. I wyszedł Piotr i dokonywał rzeczy niemożliwych. Chodził po tafli wody, ale szedł do tego momentu, do którego był wpatrzony w oczy Jezusa. W momencie, kiedy te oczy opuścił i spojrzał na siebie, że on rzeczywiście idzie po wodzie, zaczął tonąć. Piotr to ten, który mówił: Panie, nicześmy nie ułowili, całą noc łowiliśmy, jestem dobrym rybakiem, wiem, gdzie ryby biorą i niestety nicześmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. I zarzucił, i wyciągnęli sieć pełną ryb. Człowiek porywczy i ciągle próbujący Pana. Ten, który doświadczył Jego mocy, mówi wprost: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan mu mówi: objawił się to mój Ojciec, który jest w niebie. To nie od Ciebie pochodzi. Otrzymałeś tę łaskę wiary. Ojciec mój objawił Ci i dlatego przyjmujesz tę prawdę. Tobie więc dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Daje mu władzę wiązania i rozwiązywania. I do dzisiaj mówimy, że tym pierwszym jest Piotr naszych czasów również. Papież, który ma władzę kierowania łodzią piotrową. Jest namiestnikiem, wikariuszem Chrystusa na ziemi. Za kogo Ty mnie uważasz? Dziś Chrystus chciałby nam postawić w tej sądzie ulicznej pytanie. Za kogo Ty mnie uważasz? Kim jestem dla Ciebie? Kim jestem dla Ciebie? I odpowiedź na to znajdziemy prosto w naszym sercu. Trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego dzisiaj jestem w Kościele? Dlaczego dzisiaj jestem w Kościele? Czy tylko dlatego, że taki zwyczaj był w moim domu? Czy może dociera do mnie prawda, że zostałem ochrzczony? Czy może dobrze jeszcze raz w tygodniu spotkać z Polakami, z którymi takie czy inne okoliczności mnie tutaj wiążą? Z różnych motywów mogliśmy tu przyjść. Czy fajna atmosfera jest, hola super śpiewa? Pojedziemy do centrum miasta, to może potem na zakupy i na lody. Różne motywacje mogą nas przyprowadzać tu do Kościoła. I każda będzie za płytka. I każda będzie niewystarczająca. Ale uwaga, każda z tych motywacji jest o tyle dobra, o ile daje nam okazję usłyszeć słowo Pana, i spotkać się z Nim. Każda jest o tyle ważna, o ile daje nam okazję usłyszeć słowo Pana i spotkać się z Nim. Bo Pan wszystkich nas chce uczynić swoimi apostołami. Wobec każdego z nas ma ogromny plan. Tak jak wobec Piotra, którego uwięziono za głoszenie Ewangelii i skuto w kajdany, chce nas uwolnić z kajdan, z niewoleń, uzależnień, płytkich intencji. Chce nas z tego wszystkiego wyzwolić. Dać nam wolność, dać pokój serca, dać radość i szczęście. Objawić nam swoją potęgę i moc. Pokazać, że nasz chleb i wszystko, co mamy, od Niego zależy. Także duch życia Bożego od Niego zależy. Od Ojca, który jest nam dany. Obyśmy po dzisiejszym spotkaniu z Chrystusem, zmartwychwstałym obecnym w świętych sakramentalnych znakach, mogli mówić wszystkim ludziom: od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił, jak słyszeliśmy i śpiewaliśmy w psalmie 34. Obyśmy wszystkim mogli mówić, że Pan rozerwał kajdany zła i niewoli. I jestem dzisiaj wolny i Jezus Chrystus jest moim Panem, jest jedynym Mesjaszem, jest kimś, z kim rozmawiam o każdej porze dnia i nocy, kiedy otwierają się moje oczy. Komu powierzam każdą moją sprawę, każdy mój problem. Jest moim Panem, jest sterem mojego życia, bo bez Niego moje życie było puste, nic nie ułowiłem. Bez Niego nieraz szedłem w głębiny zniewoleń, uzależnień. Bez Niego moje życie było bez wartości. Kochani, i drugi apostoł, którego dzisiaj czcimy, to człowiek, który zionął nienawiścią do chrześcijan, który pluł na Kościół Chrystusa, który czekał tylko, aby pojmać tych chrześcijan i wrzucić ich do więzienia i skazać na śmierć. Był przy kamienowaniu pierwszego męczennika Kościoła, świętego Szczepana, to Szaweł z Tarsu, który był faryzeuszem wykształconym u Gamaliela. Świetnie znał Pisma i wiedział, że to jest nowo powstała sekta, która została założona w celu zniszczenia narodu wybranego. Dla niego celem było uwięzić i zamordować najwięcej chrześcijan, jak to tylko możliwe. Pan Jezus wiedział, że jak tego człowieka zdobędzie, człowieka wielkiego prawa i wielkiej mądrości, to zdobędzie świat pogański. I wybrał go dla nas i dzięki świętemu Pawłowi, jego misji, którą spełnił, wszyscy jesteśmy dzisiaj w Kościele, nawet jeśli traktujemy to jako zwykły zwyczaj. Jeśli chrzcimy dzieci tylko dla zwykłego zwyczaju, to wszyscy jako poganie jesteśmy w Kościele ze względu na świętego Pawła, któremu Jezus osobiście po swojej już śmierci jako zmartwychwstały Pan objawił się w wielkiej światłości pod Damaszkiem i powiedział: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł oślepiony mówi: kto jesteś, Panie? Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Przecież jak to? Ja Ciebie nie prześladuję, tylko tę sektę, która niszczy naród wybrany. Mnie prześladujesz. Jeśli prześladujesz mój Kościół, jeśli plujesz na mój Kościół, mnie prześladujesz. Jakże my często dzisiaj słyszymy: ja wierzę w Chrystusa, ale nie chcę mieć nic wspólnego z instytucją Kościoła. Tych księży to ja bym powywieszał. Wszystkich. Kochani, jakże często oddzielamy Chrystusa od Kościoła. Nie ma Chrystusa bez Kościoła, mówił święty Jan Paweł II. Nie ma słowa Chrystus tak, Kościół nie. Chrystus jest głową Kościoła, a my Jego członkami. Wszyscy bierzemy udział w tym samym organizmie. Wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy posłani, aby nieść Ewangelię dalej i mówić o Ewangelii Jezusa Chrystusa i głosić ją. To jest nasze wielkie zadanie. Spełnimy je tylko wtedy, kiedy rzeczywiście w każdej trwodze będziemy wołali do Pana. Słyszymy te słowa, jak trwoga to do Boga. I rzeczywiście wołamy do Pana i On odpowiada. Odpowiada przez Twoją koleżankę z pracy, odpowiada przez Twoje dziecko, odpowiada przez wydarzenia, może przez Twojego szefa z pracy. Różnymi osobami, różnymi środkami odpowiada. Trzeba nam tylko zrozumieć, że to zawsze On. Że to zawsze On do nas mówi. Kochani, w piątek miałem katechezę dla młodzieży i dorosłych, ostatnio już przed wakacjami, debatowaliśmy na temat wielkiego dzieła stwórczego, jakiego dokonał Bóg, dobry Ojciec wszystkich stworzeń, relacji, które uporządkował w dziejach stworzenia. Dyskutowaliśmy na temat kreacjonizmu, ewolucjonizmu, różnych trendów filozoficznych, które dyskutują hipotetycznie nad tematami stwórczymi, działaniem Pana Boga. I w podsumowaniu tego całego spotkania zabrał głos Damian, który od niedawna pojawił się w naszym kościele i mówił, że boi się takiego przeintelektualizowania hipotetycznego kościoła spraw bożych i dał swoje świadectwo. Dzisiaj, kiedy rano odprawiałem medytację nad tym słowem, miałem wielkie wewnętrzne natchnienie, by poprosić go o krótkie świadectwo wobec nas, by powiedział o tym, jak być apostołem, ponieważ doświadczył tego, że nie można Ewangelii zamykać w kościele, w murach kościoła. Nie można wychodzić, jakby się nic nie stało. Nie można kościoła traktować jako kącik wzajemnej adoracji i dobrego samopoczucia. Zrozumiał to, że życie jest zbyt krótkie, aby je zmarnować i nie powiedzieć innym o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu. I dał nam piękne świadectwo. Bardzo proszę, Damian, jeśli możesz się z nami podzielić, czego Chrystus dokonał w twoim życiu, jak cię porwał do takiej misji apostoła, to przekaż nam, jakie są twoje zamiary i plany w Chrystusie i przez Chrystusa w Kościele.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich. Panie Jezu, z mocą Ducha Świętego, proszę wspieraj mój głos i moje siły, bo głos może się łamać, a myśli mogą być niepełne, mogą być niezupełnie zrozumiałe czasami, ale spróbuję wam opowiedzieć moją historię krótko, szybko, żeby was nie za długo trzymać w kościele w to niedzielne popołudnie. Od początku, jak to było? Przychodzę do was z zupełnie innej krainy, z krainy ciemności, z krainy, gdzie człowiek, który odwraca się od Boga, naprawdę może się zgubić i naprawdę może trafić w takie miejsca, które nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was trafił. Dlatego stoję tutaj przed wami i wam to mówię i dlatego będę was prosił, a właściwie proszę was już teraz, żebyście powiedzieli każdemu, kogo znacie, że człowiek, który odwróci się od Boga, może mieć wielki, potężny problem w swoim życiu. Dlatego ja wam ten swój problem opowiem i każdemu, kto będzie chciał spotkać się ze mną indywidualnie, dowiedzieć się więcej szczegółów, jestem gotowy, mój telefon jest tutaj w zakrystii do dyspozycji. Moi drodzy, kiedy byłem małym chłopcem, ja się powtarzam, bo część osób to świadectwo słyszało, ale tak lubię zaczynać, bo taka jest prawda. Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być księdzem. Uwielbiałem kolory ornatów, znam liturgię do dzisiaj. Żartuję, że jak ksiądz wyjedzie na wakacje, to biorę zastępstwo. Ale w pewnym momencie, no przyszedł czas dorastania, przyszedł czas buntu, przyszedł czas doświadczeń życiowych z rodzicami, i gdzieś Bóg się zapodział. Ten Bóg był. Oczywiście ten Bóg był i stał za moimi plecami, ale nie miałem o tym zielonego pojęcia. Zacząłem żyć swoim życiem. Zacząłem żyć życiem swobody, braku zakazów i tego wszystkiego, co niesie tak zwana, ale tylko i wyłącznie tak zwana wolność. Wolność to jest korzystanie z własnej wolnej woli, ale nie po to, żeby zrobić sobie przyjemność, tylko po to, żeby robić dobro na świecie. Po to, żeby przydać się drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, nigdy nie miałem problemu z kontaktem międzyludzkim. Ludzie do mnie lgnęli jak muchy, mówiąc kolokwialnie. A działo się tak, że ja w swoim życiu tych ludzi odrzucałem. Jednego po drugim. Paliłem mosty i właściwie zawsze dobrze się z tym czułem. Jeżeli rozmawiałem, to do dzisiaj zresztą żona mi wytyka taki mój problem, że ja mówię do ludzi ex cathedra, z góry. Że mi się wydaje, że ja mogę więcej powiedzieć, że ja coś więcej wiem. Oczywiście tak nie jest. Jeśli taki ton słyszycie, to z góry was przepraszam, to nie to. To tylko kwestia intonacji. I gdzieś się zapodziałem. Był czas imprez, był czas zabaw, był czas picia alkoholu. W pierwszej pracy, mogę wam powiedzieć szczerze, to był czas, kiedy był taki rok, kiedy może na palcach jednej ręki policzyłbym dni, kiedy byłem trzeźwy. No i tak to się toczyło. W międzyczasie Poznałem moją żonę, w międzyczasie urodził się mój syn. Czyli tak, sakramenty. Te prawdziwe sakramenty. Z nimi miałem do czynienia, a jednak zupełnie ich nie rozumiałem. Nie miałem pojęcia, z czym się stykam. Że stykam się z prawdziwym Bogiem, z prawdziwym Jezusem właśnie w tych sakramentach. No i przyjechaliśmy do Irlandii. Tutaj żyję, mieszkam 9 lat już w tym momencie. I doszło do takiego apogeum, że no robiłem sobie po prostu, co chciałem. Był taki czas, że nie pracowałem. Jakoś finansowo mimo wszystko nam się to wszystko układało nie najgorzej, dawaliśmy sobie radę, więc no nie miałem żadnego powodu do stresu. Stres był tylko jeden, taki, że odrzucając ludzi, nie miałem świadomości, że odrzucam Boga. Zostawałem sam, powoli zostawałem sam ze sobą. Jednocześnie czując się z tym dobrze. Ja czułem się z tym dobrze, nie przeszkadzało mi to. Wydawało mi się, że to tak ma być, że można się izolować, że to jest rzecz naturalna zupełnie. No i tak, chodziłem na siłownię, byłem 10 kilo cięższy, większy i czułem takie apogeum fizyczne. No ogólnie czułem się zadowolony ze swojego życia, tylko życie traktowałem jako czynienie przyjemności. Jako czerpanie przyjemności, czerpanie przyjemności z ciała, czerpanie przyjemności z tego wszystkiego, co mnie otacza, czerpanie przyjemności z tego wszystkiego, co jest dla mnie dostępne. I pewnego dnia po prostu ni stąd, ni zowąd, wcześniej jeszcze, ponieważ piszę różne rzeczy, więc no mogę wam powiedzieć, napisałem tam parę rzeczy związanych z Panem Bogiem. Te rzeczy odłożyłem do szuflady i one zostały, ale od tego momentu coś się przełamało. Ja chodząc po mieście, a mimo to nie przychodząc tutaj do kościoła, w żaden sposób nie mając kontaktu z Bogiem, nie modląc się, nie myśląc o Bogu jako takim, zapałałem takim poczuciem, że chcę sobie kupić krzyż. Że ja jednak mam jakąś dziwną tęsknotę do tego, żeby mieć w domu krzyż. Po wielu latach małżeństwa, po tym jak już mój syn w międzyczasie zdążył przystąpić do komunii, jak mi zresztą powiedział kilka miesięcy temu, przystąpił do tej komunii zupełnie nieświadomie, ta świadomość, czym jest Eucharystia i że tutaj naprawdę spotykam się z prawdziwym Jezusem, z żywym Jezusem, ta świadomość nabył dopiero tutaj. Dzięki księdzu Andrzejowi, dzięki wspólnocie, która utwierdziła go w przekonaniu, że to nie bajki, że to nie baśnie ludowe. Tylko mówimy o jednym i prawdziwym i wyjątkowym Bogu, który chce dotrzeć do każdego z nas indywidualnie. Ale kontynuując. Kupiłem ten krzyż i od tego momentu zacząłem się bać krzyża. Ja często oglądam telewizję w nocy. Miałem problem z przechodzeniem z living roomu do sypialni. Potrafiłem 15 minut się czaić, żeby pod krzyżem przebiec. Ja się tego panicznie bałem. Nie umiałem wytłumaczyć tego lęku. Nie wiedziałem, dlaczego się boję, bo po prostu się boję. To były takie pierwsze objawy czegoś, że coś się dzieje, coś się stało ze mną. Ale nie tłumaczyłem sobie tego specjalnie. Uważałem, że to napięcie, że to nerwy, że to może brak pracy, stres i tak dalej. Tak jak często tłumaczymy sobie tego typu zdarzenia. Kolejne sprawy. Znienacka dopadały mnie takie potężne napady gniewu. Potrafiłem, no nie zademonstruję teraz, ale potrafiłem po prostu uderzyć w ścianę, robiąc w niej dziurę albo niszcząc meble w kuchni znienacka. I proszę mi wierzyć, nie chciałem tego robić. Nie byłem sobą i to przechodziło mi w przeciągu chwili, w przeciągu 30 sekund, w przeciągu minuty powracałem do siebie. I myślałem sobie, co się stało? Dlaczego ja to robię? Ja tego nie chcę robić. I znowu miałem wrażenie, że to tylko nerwy, że to tylko stres i że to takie przemęczenie. Przemęczenie wiekiem, czymkolwiek. No i dalej, siłownia 5 razy w tygodniu, żeby się dobrze czuć, żeby dobrze wyglądać, żeby brzuch był taki, jak w telewizji pokazują na reklamie Pepsi Coli i tak dalej, żeby dziewczyny mogły się oglądać, nie? Bo to wtedy mężczyzna się inaczej czuje. No i proszę Państwa, któregoś dnia ja idę sobie ulicą i czuję, że po prostu wyłączam się całkowicie już. Wyłączam się. Po prostu czuję, że mój organizm przestaje funkcjonować. Tracę zmysł wzroku, po prostu wszystko mi się zamarzuje. I mam takie poczucie, jakbym wpadał do samego siebie, jakbym wpadał do studni. Możecie sobie wyobrazić, jeśli się kiedyś przeglądaliście w studni i nie daj Boże, ktoś by się z was przechylił i zaczął do tej głębokiej studni wpadać. Tak się czułem za pierwszym razem. Tego, co mnie spotkało. I takie napady potem dotykały mnie przez 1,5 miesiąca. Przez 1,5 miesiąca nie zostałem w domu ze strachu sam. Ciągle ktoś musiał mnie pilnować, ponieważ ja się bałem każdego przedmiotu. Wszystko napawało mnie lękiem. Wszystko. Dosłownie wszystko. A takie poczucie w tych atakach, że ja umieram już tym razem stuprocentowo, było za każdym razem, czasami dwa, czasami trzy razy dziennie, czasami raz na trzy dni, różnie. Nie można było tego stwierdzić. Lekarze nie wiedzieli, co to jest, no jedni mówili to, jedni tamto. Zwiedziłem wiele szpitali, nie otrzymując realnie diagnozy. W międzyczasie jeszcze, no i tutaj muszę wam powiedzieć też, w jaki sposób działa Duch Święty. Na mszy ostatnie uwolnienie, uzdrowienie, podchodząc do Najświętszego Sakramentu, chciałem wyznać rzecz, taką rzecz na zasadzie podziękować Panu Bogu, że to się wszystko stało, że mogłem się nawrócić. I tylko to chciałem powiedzieć, bo już się spieszyłem do pracy, już było za 20 minut północ, ja zacznę o północy. No to mówię, no biegnę do Pana Jezusa, ukłonię się, powiem Mu tylko te parę słów podziękowania i to wszystko. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć szczerze, podszedłem do Najświętszego Sakramentu, uklęknąłem, powiedziałem: Panie, Ty jesteś moim pasterzem, Ty mnie prowadzisz na zielone pastwiska, Tobie ufam, przy Tobie się niczego nie boję. I powiedziałem rzeczy, których normalnie ludzie nie mówią, nie mówią publicznie, nie licząc tych wszystkich przypadłości fizycznych, które tam może jeszcze dopowiem, bo muszę powiedzieć, że to wszystko, co się działo z moim ciałem, ciałem, które przestałem kontrolować w ogóle, w sensie fizycznym, momentami, no to ja pochodzę z normalnego domu. Nasza rodzina jest rodziną, która się kocha. Ja kocham swoją żonę do tej pory, pomimo tego, że znamy się już 16 lat. No to jednak można żonę kochać nawet po takim czasie, jak się okazuje. Chociaż teraz chyba cenię sobie to znacznie bardziej jeszcze niż rok temu. I proszę Państwa, nie było u nas nigdy żadnych problemów natury patologicznej. Zdarzało się, że ktoś gdzieś kiedyś rzucił butem ze złości, albo talerzem, albo czymkolwiek, ale no, nasze sprzeczki były normalne. I pewnej nocy, ja tu chcę zaznaczyć, byłem całkowicie trzeźwy, bez używania żadnych środków odurzających, ani alkoholu, ani niczego takiego, co mogłoby mnie wprowadzić w jakikolwiek trans. Po raz kolejny tracę świadomość i panowanie nad swoim ciałem przy bardzo błahej, zwykłej sprzeczce z żoną. I dopiero po dłuższej chwili ja się orientuję, że ja tę żonę duszę. Ja widzę swoje ręce przed swoimi oczami, ręce, których nie potrafię z tej szyi ściągnąć. Ja widzę te ręce naszej mojej żony, którą kocham, nie potrafię tych rąk z tej szyi ściągnąć. I czuję, jak ten uścisk się zaciska. Jest to rzecz tak potworna, która po prostu... Ten obraz, jeżeli widzę do tej pory, to najchętniej chciałbym gdzieś daleko uciec i się schować. No ale jednak zdecydowanie chcę mówić ludziom o tym, żeby uciekać od złego. Wrócę szybko jeszcze tylko do tych przypadłości, które mnie dopadały, dlatego że pogotowie zabierało mnie z ulicy regularnie. Ja w szpitalu dostawałem takich drgawek, że całe ciało nie kontrolowałem myśli. Chciałem się modlić, ale nie mogłem się modlić. Nie mogłem sobie przypomnieć nawet słowa modlitwy. W ostateczności nie potrafiłem już nawet powiedzieć zdrowaś Mario, ponieważ nie wiedziałem, które słowo jest pierwsze. W ogóle co trzeba powiedzieć. Nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem, jak mam się odwołać do Boga, który mógłby mnie ratować. A nawet nie umiałem do Boga, tylko miałem takie poczucie, że do Matki Bożej, przez Matkę Bożą prosić o wstawiennictwo w mojej intencji. Bo już wiedziałem, że coś się dzieje. I powiem wam, kiedy znowu kolejny raz w szpitalu, bo to się ciągnęło miesiącami, kolejny raz w szpitalu leżałem bez ruchu, bez mocy nad własnym ciałem, taki telepoczący się jak galareta. Żona trzymała mnie za rękę. Ja nie jestem w stanie wtedy ani mówić, ani kontrolować niczego, łącznie z myśleniem. Ja tylko widzę. I to tak ledwo. Widzę, jak lekarze stoją nad łóżkiem, każdy się patrzy. Nikt nie jest w stanie nic zrobić i zresztą nic nie robi. Wszyscy czekają. Co się stanie? Co będzie? Ja czuję, że się tam dalej znowu zapadam i że to już ostatni raz. I dlatego jestem tutaj, i właśnie dlatego jestem tutaj i dzisiaj. Żeby wam powiedzieć, że tak jest, że przychodzi w życiu człowieka taka chwila i nie chciałbym, żeby w życiu kogokolwiek z was albo kogokolwiek z waszych rodzin nadeszła taka chwila, że znienacka jakieś doświadczenie życiowe powali was na deski i nie będziecie potrafili z tych desek wstać i na dodatek będziecie mieli świadomość, że życie do tej pory marnowaliście. Marnowaliście dosłownie. Dlatego, że odwracając się od ludzi, teraz już to wiem, odwracałem się od Boga. W międzyczasie jeszcze ostatnie doświadczenie, tych doświadczeń jest tak dużo, więc dlatego ja mówię, że mówiłem księdzu, że będzie ciężko opowiedzieć jak najwięcej, próbuję w skrócie. Dlatego jeśli ktokolwiek będzie chciał rozmawiać, to jak najbardziej proszę się nie krępować. Mogę dużo więcej opowiedzieć, dużo więcej wyjaśnić, w zamian nie oczekuję czyichś historii, ja tylko chcę głosić swoje świadectwo. W międzyczasie pojechałem jeszcze do Polski, poszukując ciągle rozwiązania, ponieważ miałem cichą nadzieję, że ktoś mi wyjaśni, co się ze mną dzieje. No i w domu naszej znajomej, bardzo dobrej znajomej, która zresztą, muszę wam powiedzieć, i to dzisiaj chyba mówię pierwszy raz akurat, to mówimy sobie tylko między mną a żoną, wiemy, że tak jest. Jest to pani, która do tej pory nie przychodzi do kościoła i z kościołem ma na bakier, a proszę mi wierzyć, jest to osoba, która pojawia się zawsze w naszym życiu, kiedy czegokolwiek, ale bardzo potrzebujemy. Zawsze. Gdziekolwiek mieszka, gdziekolwiek jest i cokolwiek się dzieje, ona mieszkając w Polsce znalazła się ni stąd ni zowąd w Irlandii, ni stąd ni zowąd umówiła mnie na badania do Poznania, do szpitala. Tam pojechałem. Także to też takie dodatkowe świadectwo. Naprawdę aniołowie się pojawiają i ci aniołowie są w ludzkiej skórze. Oni nie muszą być nadprzyrodzeni, chociaż mogą. Ale oni przychodzą poprzez ludzi. Naprawdę Bóg działa poprzez ludzi i to nawet często poprzez tych ludzi, którzy głośno deklarują, że Boga nie ma. To jest dopiero poczucie humoru Pana Boga. Działać przez tych ludzi, którzy mówią, że Boga nie ma. Ale tak jest. Wierzcie mi, że tak jest. No i będąc ponad 2 tygodnie w Polsce, tam w domu u tej naszej znajomej, to jeszcze jedna rzecz, która mnie dopadła, ponieważ wcześniej już wiedziałem, nie kontroluję swojego ciała, coś się ze mną dzieje. Za każdym razem czuję, że odpadam gdzieś w jakąś rzeczywistość ciemności. No. Inaczej nie potrafię jej nazwać. Wpadanie w studnię własnego bytu po prostu, z którego czuję, że nie umiem się już wydostać i nie mam kontroli. I śpiąc tam pewnej nocy, śpiąc sobie na brzuszku, tak jak często, jak się już tam żony nie ma, to jest wygodnie, nie? Można się rozłożyć, na brzuszku położyć. No i tak sobie spałem kolejną nockę. I proszę mi wierzyć, też ja też pracowałem dużo fizycznie, więc mam świadomość mniej więcej, co to znaczy jakiś tam opór materii. I po prostu poczułem potężny ucisk na plecach. Olbrzymi ucisk na plecach. Tak jak wielka kocica potrafi złapać małego kotka. Jak lwica niesie swoje szczenie. Tak te łapska przycisnęły mnie do łóżka. I no jest to ciężko mówić, dlatego że ludzie często pukają się w głowę i mówią, no ten człowiek naprawdę opowiada bajki, w które ciężko jest uwierzyć. Ale mówię je dzisiaj przed Bogiem, więc myślę, że możecie wierzyć. Ja wiem, że możecie wierzyć. Czy uwierzycie, to już będzie wasza decyzja. Te łapska po prostu przeciągnęły mnie po tym łóżku. W trakcie mojego snu obudziłem się i czułem po prostu, jak sunę po łóżku. Jak jakaś siła przyciska mnie, moje plecy i przesuwa mnie po tym łóżku tak sobie. I wtedy, ponieważ byłem właśnie już po spowiedzi, tutaj z księdzem Andrzeja, po spowiedzi generalnej, pierwszy raz od 10 lat byłem u spowiedzi. I mnie, no, zacząłem się troszkę interesować duchowością już wtedy. No i jedyne, co wiedziałem, i miałem takie poczucie, że jeżeli to zły duch, bo tylko to przyszło mi do głowy, że to jednak zły duch zawładnął moim ciałem. No, tylko to przychodziło mi tak naprawdę do głowy. Wykrzyknąłem w przypływie ostatniego pomysłu na ratunek. Tylko to jedno zdanie, które poznałem gdzieś w internecie, słuchając konferencji, dowiadując się już mniej więcej na czegoś na te tematy, zacząłem krzyknąć, no raz, właściwie krzyknąłem raz. Idź precz w imię Jezusa Chrystusa. Ale dosłownie krzyknąłem. Dom jest wielki, nikt tego nie słyszał, ponieważ ja mieszkałem 2 piętra ponad innymi, więc... I... No serce mi waliło jak młot. Serce mi waliło jak młot i uwierzcie mi, nie minęło 2 minuty i spałem jak dziecko. Kto normalny, rozemocjonowany, przestraszony, przerażony, jest w stanie usnąć jak dziecko. Po prostu nic się nie stało. Jedyne, co rano stwierdzam, to, że śpię w nieco innym miejscu, w nieco innej pozie, niż mi się wcześniej zdawało, że się kładłem mniej więcej. To wszystko jest dowód na to, jak bardzo można się zapętlić, kiedy się odejdzie od Boga i Boga się nie szuka. A chcę wam tylko powiedzieć, żebyście szukali Boga poprzez ludzi. Ja nie chciałem szukać Boga poprzez ludzi. Izolowałem się od ludzi, uważałem, że ja mogę sobie ludzi odpuścić. A potem dopiero czytając Pismo Święte teraz zacząłem rozumieć, co mówi święty Mateusz. Dlaczego tłumaczy w ten sposób, a nie w inny? Dlaczego Pan Jezus przychodzi poprzez innych ludzi? Bo kiedy przyjdzie czas tego sądu ostatecznego i Pan Jezus zapyta, dlaczego mi nie pomogłeś wtedy, a wtedy, kiedy byłem i potrzebowałem Twojej pomocy, dlaczego się odwróciłeś? I my powiemy, ja powiem wtedy, Panie, Panie, przecież nic się nie stało. Kiedyż to byłeś głodny, a ja Cię nie nakarmiłem? Kiedy Ty byłeś spragniona, a ja Cię nie napoiłem? Byłeś nagi, nie dałem Ci ubrania? Byłeś w szpitalu i Cię nie odwiedziłem i tak dalej? Kiedy? No jasne, że nie wtedy, kiedy oczekiwałem relacji takiej dosłownie bezpośredniej Boga, który przyjdzie do mnie, usiądzie, wypije ze mną herbatę, a jak mu tej herbaty nie zagotuję, to wtedy się okaże, że spragniony wyjdzie z mojego domu. Nie. Ja z Kwitkiem odprawiłem milion spragnionych tego, żeby ze mną się spotkać. Żeby ze mną rozmawiać, żeby ze mną spędzić czas, cokolwiek. Więc po prostu jedno, co mogę wam powiedzieć, to nie zostawiajcie ludzi na pastwę losu. I drugie, że człowiek, jeżeli odchodzi od Boga, to tworzy Boga na obraz i podobieństwo swoje. Ja stworzyłem sobie Boga. Ja byłem sam dla siebie Bogiem tak naprawdę. Moje życie to ja. Dlatego dzisiaj noszę krzyż na wierzchu, to niektórzy też mam tu takie zastrzeżenia, że dlaczego, bo to epatowanie emblematami wiary, a może niepotrzebnie, Pan Jezus cichy i pokornego serca, a my na wierzchu i chcemy go jakoś w ten sposób pokazywać światu. No to właśnie dzisiaj przy okazji święta Piotra i Pawła, no po prostu od tego momentu, kiedy to wszystko przeżyłem, jeszcze więcej, no jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to jak najbardziej zapraszam do spotkania. Tak, wszyscy jesteście apostołami. Wszyscy w każdej ławce. Każda ławka to ławka apostołów. Proszę w to uwierzyć. Na tym to polega. Bo jeżeli nie uwierzycie, że jesteście apostołami, to wszyscy ci ludzie, którzy do was przyjdą i ominiecie ich. Ominiecie w tych ludziach Pana Jezusa. Dlatego na tym mi tylko zależy, żebyście wzięli to pod uwagę. Jeśli kiedyś powali was na deski i będziecie leżeć, to żebyście nie mieli tego poczucia, że Pana Jezusa omijaliście. Bóg zapłaci.